Wbrew obiegowej opinii, mysz żywi się wyłącznie popkulturą. Jest zwierzęciem stadnym, które lubi dzielić się tym, co znajdzie ze światem. Jej naturalnym sposobem komunikacji jest przerywany śmiechem słowotok. Słuchacie podcastu Myszmasz.
Droga publiko, jest 20 listopada 2023 roku. Tego dnia, 1739 lat temu, Dioklecjan został cesarzem rzymskim. Cześć, jestem Kamil Borek, a ze mną przy mikrofonach i kamerach w innych częściach miasta są Mysz.
Halo!
I Ania Janiszewska.
Cześć, cześć.
I dzisiaj spotkaliśmy się, żeby pomówić o nie tyle adaptacjach Szekspira, co zasadniczo spin-offach do Szekspira, ponieważ dziewczyny obejrzały film Rosaline z zeszłego roku, tego roku?
Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia.
Chyba zeszłego. A także wszyscy obejrzeliśmy Rosencrantz i Guildenstern, Guildenstern nie żyją.
Który nie jest pamiętam filmem z którego roku, ale
1990
go
film w reżyserii Toma Stoparda na podstawie sztuki Toma Stoparda, w którym grają Tim Roth i, znaczy tytułowe role gra Tim Roth i Gary Oldman.
A właściwie Gary Oldman i Tim Roth.
Confusion, kto jest którym, będzie nam towarzyszył tak przez cały odcinek, bo tak przez całą sztukę też się to dzieje. Jest też jeden powód, któremu w sumie, dlaczego pochylamy się nad Szekspirem, a przynajmniej co mnie zainspirowało do obejrzenia Rosaline, a potem zaproponowania, żebyśmy może to omówili i przy okazji Rosencrantza i Guildensterna, bo ten film chyba wszyscy widzieliśmy już wcześniej, zanim to ja. Ten film był, istnieje już długo i widzieliśmy go wielokrotnie, Rosaline jest nowością, ale piszę i w sumie skończyłam parę dni temu. Skoro wstawimy ten odcinek o wiele później, to było już parę tygodni temu. Skończyłam pisać magisterkę, a moja magisterka była o malarstwie na podstawie dramatów Williama Szekspira. I wybrałam ten temat, ponieważ uwielbiam Szekspira i w trakcie magisterki znowu mi powróciła faza na Szekspira. No więc tak, jakby to wszystko się łączy i teraz powraca w formie myszmasza.
Tak jest, więc możecie dziękować Ani magisterce za to, że jest nowy odcinek Myszmasza, bo gdyby nie to, Bóg jeden wie, kiedy byśmy nagrali. Ha, ha, ha.
A teraz dajmy wam takie świeże, wiecie, opinie na temat filmów z lat 90.
Ale tak, słuchaj,
sama sztuka jest z 66, więc
ja to lubię najbardziej, w sensie nic mi nie daje takiej frajdy jak odkrycie, że podcast, który dopiero zaczynam słuchać albo słucham od dawna, wiesz, kiedyś omawiał film z lat mojej młodości, który kocham i o którym nie myślałam od 20 lat, bo wtedy masz takie, że nie masz poczucia, że musisz obejrzeć ten, nie wiem, nowy film na Netflixie czy jakiejś innej platformie streamingowej, żeby móc posłuchać odcinka, tylko masz takie, o, ja już to znam, kiedyś to widziałem dawno temu i teraz nawet nie muszę tego oglądać ponownie, bo będą to, jak będą omawiać ten film, to mi się wszystko poprzypomina i będę mógł sobie to jakby, wiesz, odświeżyć, albo nawet zainspiruje mnie to do ponownego seansu, więc ja akurat uważam, że tak jak rozumiem współczesną, powiedzmy, manię na clickbaitowe tytuły i na omawianie wszystkiego dzień po premierze i o mój Boże, musimy być pierwsi, którzy omówią tę nową rzecz, żeby kliki się zgadzały, to honestly głębiej do mnie w sercu przemawia omawianie właśnie starości, które większość osób może kojarzyć, albo zainspiruje kogoś, kto nigdy tego nie nadgonił do tego, żeby film nadrobić, więc ja się bardzo cieszę, bo dzięki Ani właśnie żeśmy z Kamilem sobie przypomnieli Rosencrantza i Guildensterna, co mnie bardzo też ujęło, bo oglądając ten film zdałam sobie sprawę z tego, że on, kiedy go obejrzałam po raz pierwszy, wywarł na mnie tak niesamowite wrażenie, że ja chyba przez rok miałam na gadu-gadu statusy, które były cytatami z tego filmu. Więc...
Oh, wow. O Jezu, gadu-gadu. Oj, no. Wzięłaś nas do lat 60. definitywnie.
Wow.
Żartuję.
Ty, młokosie!
Mam tylko 12 lat. Ale tak samo, jakby nie pamiętam w jakich okolicznościach widziałam ten film pierwszy raz. Pamiętam, że pisałam o nim już na maturze, więc było to przynajmniej 10 lat temu, może trochę mniej, nie umiem liczyć, ale pamiętam, że jak obejrzałam to po raz pierwszy, to od razu po pierwszym obejrzeniu stwierdziłam, muszę to obejrzeć kolejny raz, bo nie wiem, czy wszystko zrozumiałam, bo jest tam tyle warstw jakby znaczeń, ale też po prostu sensu tego wszystkiego. Postaci są świadome fabuły na wielu poziomach. Znaczy, świadome fabuły, świadome tego, że są w sztuce, świadome tego, że sztuka to jest coś, co zostało napisane, a oni są aktorami i będą w tym grać jeszcze wielokrotnie. I ten film się tak, to jest taki comfort movie, jakby go można wielokrotnie oglądać i ten komfort leży trochę w tym, że wiesz, co się stanie, co jest bardzo ciekawą metaanalizą tego, że postaci też by chciały wiedzieć, co się stanie i nawet jak już zaczynają mieć troszeczkę, wiecie, może nie tyle, że kontroli, ale trochę opanowują chaos, w którym się znajdują, to znowu się okazuje, że tak naprawdę gówno wiedzą i jakby to wszystko się sprowadza do tej wolnej woli i determinizmu i ten film jest cudowny.
Musieliśmy przeskoczyć na chwilę na Discorda, więc jeśli widać jakąś różnicę w obrazie czy czymkolwiek, to dlatego. A ja chciałem powiedzieć, że ja widziałem Rosencrantza i Guildensterna dawno temu. Podejrzewam, że to musiało być jakoś w okolicach, kiedy zaczął się pojawiać serial Lie to Me z Timem Rothem, bo to był taki moment, kiedy się na zasadzie Tim Roth, dawno go w niczym nie widziałem, jest bardzo fajny i chyba wtedy obejrzałem Rosencrantza i Guildensterna, tylko że w cudzysłowie obejrzałem, bo to były czasy, kiedy ja dużo więcej rzeczy po raz pierwszy oglądałem, robiąc coś innego w tle. Teraz już wiem, że to się nie sprawdza, że jeśli chcę coś obejrzeć po raz pierwszy, coś, czego nie znam, na czym powinienem się skupić, to muszę się na tym skupić. A wtedy próbowałem to oglądać chyba grając w coś i po prostu sobie słuchałem i zupełnie potem nic nie pamiętałem z tego, co obejrzałem. W związku z czym teraz jak to oglądaliśmy, to nie jest tak, że oglądałem to po raz pierwszy, bo jakby wiem, o czym mniej więcej był ten film i tak ogólnie kojarzę przez osmozę, o co chodzi, ale wielu rzeczy zapomniałem, więc i bardzo mi się przyjemnie to teraz oglądało, po latach szczególnie.
Dobrze, ale bo rozmawiamy dookoła filmu, a może tak. Wytłumaczmy tym z naszych słuchaczy, którzy mogą nie wiedzieć, o co chodzi w filmie i sztuce i mogą w ogóle kojarzyć, kim są postaci Rosencrantza i Guildensterna, bo to nie są tylko takie sobie imiona wzięte znikąd, tylko to są postacie poniekąd z kanonu literatury, mimo że mało istotne.
Tak.
Dokładnie tak.
Znaczy tak, zaczniemy od przeczytania po prostu podsumowania fabuły, no na tyle, na ile jakby ten film nie opiera się na fabule. To jest jakby sztuka przełożona Vibes. Na ekran, w związku z czym jeśli też w tym podsumowaniu są rzeczy na zasadzie, hej, ale jakie jest przejście pomiędzy tą sceną a kolejną sceną? Nie ma. Czasami po prostu jedna scena się kończy, następna się zaczyna, bo jesteśmy w teatrze i jakby obserwujemy sztukę, więc ja postaram się podsumować tą fabułę, a potem będziemy mówili, co to właściwie znaczy i co to dla nas znaczy. Więc tak, zaczynamy od tego, że Rosencrantz i Guildenstern podróżują. Na razie nie wiemy gdzie. Rosencrantz albo Guildenstern znajduje monetę na ziemi, zaczyna nią podrzucać i raz za razem wypada na niej reszka. Rosencrantz i Guildenstern przypominają sobie, że podróżują, ponieważ zostali wezwani przez króla. Napotykają na swojej drodze teatralną trupę tragików, którzy oferują im szeroki wachlarz przedstawień, każde o innym charakterze, ale każde musi zawierać rozlew krwi. Fabuła dosłownie zabiera Rosencrantza i Guildensterna do pałacu, gdzie natykają się na Hamleta i Ofelię ze śmiechem przebiegających przez korytarz. Następnie natykają się na króla i królową, Klaudiusza i Gertrudę, którzy proszą Rosencrantza i Guildensterna, żeby dowiedzieli się, jakie szaleństwo trawi Hamleta. Król i królowa nie są w stanie stwierdzić, który z nich to Rosencrantz, który Guildenstern. Rosencrantz i Guildenstern też nie są w stanie stwierdzić, który z nich to Rosencrantz, a który Guildenstern. Potem Rosencrantz i Guildenstern grają w pytania. Do tego wrócimy później. Aby zdobyć więcej informacji, Guildenstern albo Rosenstein próbuje udawać Hamleta, a Rosenstein albo Guildenstern zadaje mu pytania. Nie dowiadują się z tego nic nowego. Rosenkranz
Kamil, Gildenst- nie wiem, no. Kamil, nie wiem, czy robisz to świadomie, ale przekręcasz ich imiona. To be fair, te imiona są tragiczne, nie da się ich wymówić.
Nagle wstawiłeś w tę sztukę pewnego żydowskiego młodzieńca nazwiskiem Rosenstein.
Powiedziałem Rosenstein?
Dwukrotnie!
I oni podrzucają monetą i wychodzi im orzeł, a nie reszkę. Jakby co?
Heads to jest orzeł.
Heads to jest orzeł?
Tak.
Okej, okay, okay, to przepraszam, mój błąd.
It's okay. Jakby pasuje to, że streszczenie jest, się zmienia w trakcie. I like that.
Bo w trakcie zapisywałem sobie skrótami R i G po prostu, dlatego prawdopodobnie, jeśli wiesz, łatwo mi jest przekręcić nazwisko.
Dobra, bardzo dobrze. Oni też by nie wiedzieli. Oni też by nie wiedzieli.
Rosenstein i Guildenkranz.
To jest ship name.
Dobrze. Rosenkranz i Guildenstern spotykają Hamleta i prowadzą z nim rozmowę, po której Guildenstern albo Rosenkranz jest optymistyczny, a Rosenkranz albo Guildenstern twierdzi, że Hamlet ich przechytrzył i niczego się nie dowiedzieli. Potem Rosenkranz i Guildenstern natykają się na szefa tragików, który jest zły, że go opuścili wcześniej, ponieważ aktorzy są niczym bez widowni. Mówi, że musi przygotować się do wystawienia zabójstwa Gonzagi przed królem i królową i ich opuszcza. Kolejne spotkanie Rosenkranza i Guildensterna z królem i królową, w którym opowiadają o spotkaniu z Hamletem i mówią, że Hamlet jest zainteresowany przedstawieniem tragików. Tragicy prowadzą próbę generalną zabójstwa Gonzagi, która zwiastuje dalsze losy Rosenkranza i Guildensterna. Guildenstern albo Rosenkranz jest zły na szefa tragików i mówi, że nie potrafią uchwycić esencji śmierci. Rosenkranz i Guildenstern zostają wysłani razem z Hamletem do Anglii, po czym orientują się, że są na łodzi. Znajdują list, który mają wręczyć komuś w Anglii, otwierają go i przekonują się, że Klaudiusz skazał w nim Hamleta na śmierć. Rosenkranzowi albo Guildensternowi nie podoba się to, ale Guildenstern albo Rosenkranz nie chce się mieszać w plany królów. Hamlet słyszy to i podmienia list. Rosenkranz albo Guildenstern narzeka na brak akcji. Statek atakują piraci. Podczas ataku Hamlet znika. Znowu, tak ten film jest nakręcony.
Ale tak samo wyglądało streszczenie samego Hamleta, w sensie sztuce Szekspira. To wszystko się działo, to jakby Hamlet to streszczał swojemu słudze / przyjacielowi / miłości jego życia. Kiedyś o tym wam opowiem. To moja teoria, and it's true. Ale po prostu streszczał to dosłownie w paru akapitach, jak do tego doszło, a Stoppard zrobił z tego całą sztukę.
Tak, więc podczas ataku Hamlet znika. Rosenkranz i Guildenstern spotykają na statku króla Anglii, granego przez szefa tragików. Odczytują podmieniony przez Hamleta list, który mówi, że mają zostać zabici. Szef tragików mówi Guildensternowi albo Rosenkranzowi, że wszystkie drogi prowadzą do śmierci. Guildenstern albo Rosenkranz jest wściekły i wbija mu nóż w brzuch, mówiąc, że aktorzy nic nie wiedzą o śmierci, bo nigdy jej nie doświadczyli. Jest przekonany, że zabił szefa tragików, ale ten się podnosi i pokazuje teatralny nóż schowanym ostrzem. Rosenkranz i Guildenstern mają na szyi stryczki. Rosenkranz albo Guildenstern przyjmuje swój los z pokorą, a Guildenstern albo Rosenkranz zastanawia się, w którym momencie ich los został przypieczętowany i mówi, że następnym razem pójdzie lepiej. Potem i na sam koniec ambasador z Anglii wygłasza ostatnie linijki Hamleta i ogłasza, że Rosenkranz i Guildenstern nie żyją. I to jest koniec.
Roll credits!
Tak, więc...
Yep.
To jest film i to jest fabuła tego filmu, tylko że fabuła tego filmu nie ma kompletnie znaczenia, bo bardziej się liczy jakby to... To kim są postaci, jakby skąd się biorą, jakby co przeżywają, czy są prawdziwe, czy nie, i tak dalej.
Technicznie rzecz biorąc, to, że film nie ma fabuły i nie ma znaczenia, jest podkreśleniem tego, że sami Rosencrantz i Guildenstern nie mają znaczenia. Oni nie mają żadnego znaczenia w oryginalnej sztuce, w Hamlecie. Oni nie spełniają tak naprawdę żadnej funkcji. Można by ich zastąpić dowolnym, nienazwanym posłańcem, bo oni nie mają charakteru, mają mniej linijek niż chyba jeden z oficerów w Hamlecie, jeden z tam strażników. Nie. Więc oni
On się chyba pojawia tylko w pierwszej scenie.
Nawet. Tak, dokładnie. Więc po prostu oni są zupełnie po nic. I jakby nie spełniają żadnej funkcji, są bezcelowi i bezsensowni i dokładnie tak samo jest w sztuce Stoparda. I jakby ta dywagacja na temat sensem istnienia, sensem ich istnienia, sensem niewiedzy na temat tego, co się robi i dlaczego się robi i po co się to robi, czy w ogóle należy to robić i dokąd zmierzamy i dlaczego wszyscy zmierzamy tylko w jedną stronę. Jakby oni w tym fenomencie, że mówią, że porównują to, że życie jest jak kompas, ale kierunek jest jeden, czy coś takiego?
Tak.
Że życie wydaje się jak kompas, ale kierunek zawsze jest jeden, czy koniec tej drogi zawsze jest ten sam. I to jest jakby... Krytycy tego filmu mówią, że to mimo wszystko działa lepiej jako sztuka. I w pewnym sensie tak, dlatego że należy wziąć pod uwagę, że sztuka Rosencrantz i Guildenstern nie żyją, dzieje się za kulisami Hamleta. Jakby to, co my widzimy na scenie, obserwując sztukę Toma Stoparda, to jest to, co się dzieje za kulisami sztuki Hamlet, w momencie, kiedy Rosencrantz i Guildenstern niczym aktorzy czekają na swoje wejście we właściwym momencie Hamleta, które następuje tam 2 czy 3 razy. A poza tym nie spełniają żadnej funkcji. Tylko, że kiedy się ubierze to w ramy filmu, problem jest taki, że film nie ma czegoś takiego jak backstage, nie ma czegoś takiego jak za kulisami. Wszystko, co jest na ekranie, jakby istnieje w tym momencie, a co nie jest akurat na ekranie, nie istnieje. Więc pewna ta taka umowność, która jest zawarta w teatrze i w wystawieniu teatralnym sztuki Stoparda, jest o wiele bardziej jakby wyraźna. W filmie się trochę rozmywa.
Ale moim zdaniem byli w stanie osiągnąć to w niektórych miejscach. Wiele scen, w których jakby widzimy dwugłównych bohaterów, to są na przykład jakieś przedsionki do pomieszczeń, albo pusta sala po tym, jak już te główne postaci wyszły z niej, albo siedzą na dworze i widzą, że przez okno coś się dzieje w środku. Byli, jakby rzeczywiście próbowali zadaptować to na język filmu. Moim zdaniem to zadziałało, a byłam też na jakby przedstawieniu w Toruniu na polskiej wersji językowej tego i było świetne, ale film robi to moim zdaniem w swój wyjątkowy sposób. Szczególnie, że jakby przykładają dużą uwagę do kostiumów i do scenerii. Więc ta... No bo jakby wiecie, w teatrze dużo rzeczy jest umownych i no, scenografia nie zawsze jest ultra realistyczna, a film jednak podbija to wrażenie, że to się naprawdę dzieje, przez co musisz się przestawić na to, że to jest rzeczywiście sztuka teatralna. Więc co ja robię coś tutaj ciekawego.
Znaczy, ja się zgadzam z tym, że ja się nie zgadzam z krytykami, bo w sensie, bo wiesz, jakby wielcy światli krytycy mówili, że film jakby pod pewnymi względami jest gorszy niż sztuka. Ja sztukę widziałam nie na żywo, co prawda widziałam w wersji National Theatre Live z Danielem Radcliffe'em w jednej z głównych ról i było fantastyczne. Natomiast ja bardzo lubię wersję filmową Stoparda. Przy czym warto wziąć pod uwagę, że to jest pierwszy i jedyny film Stoparda. On poza tym jest jakby przede wszystkim scenarzystą teatralnym, a poza tym okazjonalnie też scenarzystą filmowym. I to jest ciekawe, bo ja czytałam, że Stopard dał się namówić na wyreżyserowanie tego filmu, bo stwierdził, że no tak, w sumie łatwiej mi będzie wyreżyserować ten film, bo nikt inny nie będzie się musiał zastanawiać nad tym, co autor sztuki miał na myśli, bo ja wiem, co miałem na myśli, a dodatkowo ja jako jedyny będę w stanie podejść do materiału sztuki z należytym brakiem szacunku. W sensie on wiedział, że są pewne rzeczy w sztuce, które należy jakby... Nie da się ich przetłumaczyć dosłownie na język filmu i należy właśnie je jakby zamieść pod dywan czy zignorować i właśnie, że to też nie jest materiał, do którego należy podchodzić na poważnie, no bo to jest jednak sztuka absurdystyczna. To jest tak jak Czekając na Godota. Mamy dwóch bohaterów, którzy właściwie robią to, co robią, nie wiedząc po co to robią, ale wciąż to robią, mimo że nie chcą tego robić i nie widzą w tym sensu. I to się po prostu tak kręci w kółko i jest w tym ogromny element absurdu. Ja bardzo doceniam to, co Stoppard zrobił.
Ja
w sensie
też.
Kręcąc, adaptując swoją sztukę na potrzeby filmu, uważam, że bardzo fajnie to wypełnił. Przecież nawet jeśli dobrze kojarzę, w w wersji filmowej takim jakby gagiem, w pewnym sensie wizualnym, który się przez cały film przewija, jest to, że Rosencrantz albo Guildenstern odtwarza znane eksperymenty naukowe, czyli na przykład jabłko Newtona, ten wannę Archimedesa, wahadło Newtona z tymi, wiecie, kulkami, co jak się ten wisi kilka kulek rzędem, jak się jedną puści, to druga się odbija i ten. I też gagiem jest to, że za każdym razem jak Rosencrantz albo Guildenstern próbuje pokazać swojemu koledze, hej, zobacz, co odkryłem, zobacz, jaka ciekawa rzecz na temat rzeczywistości. To eksperyment w tym momencie się akurat nie udaje, w sensie jakby rzeczywistość przestaje funkcjonować tak, jak powinna funkcjonować według praw fizyki.
Ale to też jest ciekawe, fajny gag. To jest też ciekawe, bo on nie ogarnia jakby dlaczego to działa. On widzi, że to działa, on obserwuje rzeczywistość, ale nie rozumie tej rzeczywistości. Mm. I to jest cudowne. No szczególnie, że te dwie postacie, one się bardzo dopełniają wzajemnie, jeśli chodzi o to, czego rozumieją i czego nie rozumieją. Bo zazwyczaj jak jeden rozumie,
teorie,
to ten drugi nie rozumie.
Są teorie, że to jest jedna postać. W sensie, że są teorie, że tak jak trochę właśnie jak czekając tego Dota, oni są dwiema połowami jednej osoby, jednej postaci. I dlatego się tak fantastycznie uzupełniają.
Ojej, to pasuje idealnie. I w samej sztuce też nie byłoby, w sensie w szekspirowskiej, nie byłoby żadnej różnicy, gdyby to była jedna postać. Oni są parą praktycznie tylko dlatego, żeby był lepszy flow sceny, żeby Hamlet nie gadał cały czas z jedną osobą, tylko były wymiany między trzema. Co jest bardzo smutne.
Ale a propos gadania z Szekspirem, gadania z Hamletem, to co też w filmie mi się strasznie podoba, to jest to, że teoretycznie większość fabuły sztuki i filmu to jest to, co się dzieje za kulisami. Za kulisami razem z Rosencrantzem i Guildensternem czekamy na ich wejścia w sztukę Hamleta, w sztukę Hamlet, ale czasami widzimy urywki Hamleta, który jakby dołączamy razem z Rosencrantzem i Guildensternem na scenę właściwą i obserwujemy fragmenty sztuki Hamlet. Ale to, co film robi w bardzo ciekawy sposób, to owszem, widzimy tam urywki tych scen, jakby w tym momencie wszyscy bohaterowie zaczynają mówić językiem Szekspira, mówią dosłownie cytatami ze sztuki Hamlet. Ale film robi bardzo ciekawą rzecz, bo w dwóch najbardziej kluczowych momentach, kiedy wydawałoby nam się, że usłyszymy te słynne...
być albo nie być.
Tak, że usłyszymy te słynne jakby monologi Hamleta, być albo nie być i jeszcze jeden wcześniejszy, już teraz nie pamiętam który, to w tym momencie, ponieważ obserwujemy to z punktu widzenia Rosencrantza i Guildensterna, widzimy Hamleta z oddalenia i widzimy, jak on pod nosem mówi sam do siebie i nie słyszymy tych słów. Więc jakby brakuje nam podstawowego tego takiego kontekstu sceny i tej takiej najbardziej osobistej, wewnętrznej wiedzy o Hamlecie, którą my jako widownia znamy i wiemy, bo znamy Hamleta jako sztukę, ale Rosencrantz i Guildenstern są kompletnie pozbawieni, bo ich w tej scenie nie ma. Oni to obserwują przez drzwi, widzą, że Hamlet gada sam do siebie i mają takie, no tak, koleś totalnie zwariował.
No tak, jakby podstawą jest tego, że oni mają się dowiedzieć, co właściwie właśnie trapi Hamleta. No jakby nie mogą, no bo jakby wszystkie te monologi Hamleta są de facto jego monologiem wewnętrznym. Więc Rosencrantz i Guildenstern nie mają do niego dostępu, w związku z czym nie wiedzą co, mogą się dowiedzieć tylko z tej rozmowy, gdzie jakby oni sami później rozmawiając o tym, co właściwie Hamlet im powiedział, to właśnie Rosencrantz chyba mówi takie zdanie, że połowa z tego znaczyła co innego, a połowa nie znaczyła nic. I że po prostu nas przechytrzył zupełnie i nie dowiedzieliśmy się z tego nic.
Mi się strasznie podoba to, że Stoppard zrobił jakby swoją rzecz z tego wszystkiego i czerpał z jakby dorobku Szekspira, bardziej powiedziałbym, no oczywiście język, tak, żeby to bardziej wpasować rzeczywiście w te realia, ale nie zrobił takich tanich zabiegów. To było dawno, trudniej było zrobić tani zabieg, bo teraz po prostu wszystko było powielane tak wiele razy, że nawet oryginalne zabiegi już kiedyś ktoś zrobił i dokopiesz się do tego. Ale po prostu był w stanie nadać zupełnie nowy sens, bo sam Hamlet i same rozkminy Hamleta, one także mówią na temat wolnej woli, poczucia obowiązku, czy on rzeczywiście powinien jakby zrobić to, co każe mu, czy każe sugeruje mu duch ojca i się zemścić, czy jakby walić to wszystko i jakby żyć dalej. czego i tak nie jest w stanie zrobić, bo jakby ma problemy ze swoją matką i ze swoim wujem i tym podobne. Ale Stoppard patrzy na tą wolną wolę od zupełnie, zupełnie innej strony. Takiej jakby globalnej, a nie takiej bardzo lokalnej. A dwa narzędzia, jakie nam daje do poznawania tej wolnej woli, to są dwaj idioci, którzy nie mają pojęcia, co się dzieje. I można się z nimi dzięki temu bardzo, bardzo uosabiać. Bardzo mi się to podoba.
Znaczy jest coś... Jest dla mnie bardzo ciekawe, że ja zapomniałam w międzyczasie, jak dużym elementem materiału sztuki Rosencrantz i Guildenstern nie żyją, co jest ciekawe, biorąc pod uwagę tytuł i co się z nimi dzieje, jest kwestia śmierci i nieuchronności śmierci. Ja kompletnie zapomniałam, że to jest tak ogromny aspekt tej sztuki, no bo jakby to, że to jest sztuka o sztuce, że to jest metateatr, no bo właśnie mamy tę trupę teatralną tragików, których Rosencrantz i Guildenstern spotykają, którzy potem wystawiają morderstwo Gonzaga na zamku w Elsinore w Danii i jakby to właśnie to w pewnym momencie nawet ten przywódca tragików mówi, że we're actors, we're not people, co tak. Mnie szalenie bawi, że jakby, tak. Że aktorzy nie spełniają bardzo kolejną rolę i nie można, konkretną rolę i nie można na nich patrzeć jak na żywych ludzi z prawdziwymi emocjami, bo aktor spełnia konkretne funkcje. Ale byłam zaskoczona tym, jak dużo materii sztuki dotyczy śmierci, co jest dziwne, bo to jest oczywiste. W sensie naturalne jest, że jeżeli się adaptuje postaci z Hamleta, nawet jeżeli to są postacie poboczne i się zacznie i jest się inteligentnym, to oczywiście, że się wkomponuje w swoją sztukę dywagacje na temat bezsensowności istnienia, nieuchronności śmierci i tego właściwie, co my tu wszyscy robimy i po co tu jesteśmy, biorąc pod uwagę, że dokładnie to samo jest materią Hamleta, który napisał Szekspir. Więc jakby nie wiem, czemu byłam zaskoczona, jakoś wyparłam to kompletnie, ale to było dla mnie tak z jednej strony duże zaskoczenie, a z drugiej strony takie, no tak, to jest oczywiste, to ma absolutnie sens.
To może być zasługa po prostu zajebistej gry aktorskiej Gary'ego Oldmana i Tima Rotha, bo jakby to ten film nie jest do końca komedią. W sensie on jest zabawny. On jest zabawny na wielu poziomach. Tak samo jak życie jest zabawne i okrutne równocześnie. A oni po prostu są w stanie tak to ograć, że internalizujesz te egzystencjalne rozkminy, ale nie czujesz takiego, wiecie, napierającego strachu po prostu ze wszystkich stron.
Ale wiesz co, to jest fascynujące, bo jak się nad tym zastanowić, to jest dokładnie esencja teatru absurdu. To jest właśnie jakby pokazanie, że zdążyłam sobie powtórzyć wideo esej Brows Held High na temat właśnie Rosencrantz i Guildenstern nie żyją. To jest bardzo fajny wideo eseista. I właśnie on tam porównywał sztukę Stopparda do Czekając na Godota i w ogóle do Alberta Camus.
Do Syzyfa.
Tak, do Syzyfa, dokładnie. I właśnie był tam, cytował fragment, że z mitu Syzyfa, że we always perform within the absurd, but our happiness lies in our ignorance of it. It is tragic only in the rare moments when it becomes conscious. I to jest dokładnie to. Jakby to jest to takie podsumowanie tego, że to co mówiłaś o aktorstwie, że oni... Że z jednej strony sprawiają, że się to internalizuje i masz ten taki moment jakiegoś takiego wewnętrznego ciężaru pod tytułem o mój Boże, oni mają rację. Ale ponieważ mówi ci to dwóch idiotów, to potem od razu masz, to jest od razu wymazywane lekko ręką pod tytułem nie, ale oni są głupi, oni nie wiedzą, o czym oni mówią. Oni są tylko aktorami w sztuce, to jest nieważne. To przecież oni giną na koniec, ale przecież mówią to ze słowami następnym razem będziemy mądrzejsi. Bo przecież oni wrócą. I masz takie, no tak, no to ich śmierć nic nie znaczy, bo oni zawsze wracają, więc
i ja na pewno też wrócę, jak umrę. Ja w ogóle, ja kocham to... Aha, sorry.
Nie, mów.
Nie, ty mniej mówisz ode mnie, ja cały czas zgadzam, dawaj.
Nie, tylko właśnie chciałem zasadniczo to samo, że jakby w sztukach takich absurdystycznych jakby fakt istnienia śmierci, po prostu śmierć jest sprowadzona właśnie do absurdu, do takiego stopnia, że jakby przestaje się wydawać prawdziwa, że właśnie to jest coś, że jak się zaczynasz zastanawiać, no to właściwie to dochodzisz do takich wniosków jak Rosencrantz w tamtej scenie, że na zasadzie no to jest takie jakby no tak, położę się w skrzyni i będzie ciemno, ale ja nie będę wiedział, że jestem w tej skrzyni i właściwie to, no i czego ty się bać? I to się bardzo udziela po prostu widowni, że po prostu wszystkie te takie egzystencjalne rozkminy sprawiają, że nagle życie staje się dziwne, ale właśnie w taki sposób, który sprawia, że trochę łatwiej się z nim pogodzić na zasadzie, że jakby nad czym się tutaj tak bardzo rozwodzić, z czym się tutaj tak męczyć, jeśli to wszystko właściwie wiemy, jak się skończy, wiemy, do czego to prowadzi, w związku z czym no, jesteśmy tutaj, więc no, zróbmy coś z tym.
Mm-hmm. To jest bardzo optymistyczny wniosek, jak na straszną tematykę tego wszystkiego.
Znaczy tak, no to znowu można wrócić do Kami, który jakby kończy swój tekst o micie Syzyfa, że musimy wyobrazić sobie Syzyfa szczęśliwym, mm-hmm. bo alternatywa jest niewyobrażalnie tragiczna i po prostu nie jest tylko położyć się i umrzeć, więc musimy go sobie wyobrazić szczęśliwym.
Okej, to teraz rozumiem decyzję w grze Hades, gdzie jest postać Syzyfa i on jest bardzo wesołym i optymistycznym gościem. I ja za każdym razem miałam takie, po co go tak zrobili? Jakby
to jest dokładnie
odbiera mu jego historię. No właśnie, to jest
to, że jakby, że no, Hades jakby musi być najszczęśliwszym z ludzi, bo jakby wie, co go czeka następnego dnia. Jakby ma coś do roboty. Jest to, wiesz, każdego dnia w dodatku popycha ten kamień coraz wyżej. To też jest taki, jest też sketch Johna Finnemora, ale już nie będę w to wchodził, który też na zasadzie, no wiesz, popycham ten kamień, każdego dnia idzie mi coraz lepiej, więc czuję się lepiej. Potem zaczynam od początku, następnego dnia znowu popycham go coraz wyżej. Wiem, co będę robił. Mam zajęcie.
Muszę zinternalizować takie myślenie, bo ostatnio bardzo dotyka mnie to poczucie bezsensowności wszystkiego, co robię w kontekście tego, co dzieje się na świecie. Więc może po prostu muszę być troszeczkę bardziej Syzyfem w takim razie. Wesołym Syzyfem.
Muszę wpychać ten kamień, tak.
Jeszcze jedna rzecz, którą chcę powiedzieć, ale nie będę jej rozwijać, bo powinniśmy przejść do Rosaline, ale ja kocham motywy, jakby życie jako teatr, bo to jest cały Szekspir oczywiście, ale jest taka jedna gra, nazywa się Pathologic i metafora teatru tam jest tak wszechobecna i tak mi właśnie, przypominając sobie Rosencrantza i Guildensterna, cały czas o tym myślałam, bo jakby cały czas każda taka postać, która ma trochę większą wiedzę na temat fabuły, w której się znajdujesz w tej grze, przypomina ci, że ty jesteś tylko graczem. I tam jeszcze stwierdzenie gracz jest nie tylko na poziomie aktor, tylko także gracz jako osoba grająca w grę komputerową. I to jest absolutnie cudowne. Jest tam świetny cytat mówiony przez moją ulubioną postać, jedną z trzech ulubionych postaci, czyli każda decyzja jest prawidłowa tak długo, jak jest świadoma. I no po prostu tak to pasuje do tego wszystkiego. Znaczy, oczywiście ten cytat także jest do dyskusji, bo ta gra trochę opiera się na tym, że masz trzy punkty widzenia, które zupełnie inaczej patrzą na życie, na wolną wolę, na aspekt śmierci, szczególnie, że jedną z głównych postaci jest gościu, który próbuje znaleźć jakby sposób na nieśmiertelność. Więc no, cudowne to jest. I tam fabułę także poznaje się poprzez chodzenie do teatru. A za każdym razem, jak umrzesz, to budzisz się w teatrze i reżyser teatralny mówi ci: słuchaj, byłeś bardzo słabym aktorem, jakby wymienimy cię w końcu. Po prostu znowu umarłeś, nie? No i jakby to jest absolutnie cudowne. A jesteś tam, jakby jesteś jednym z trzech lekarzy. Jesteś chirurgiem albo właśnie tym typem, wiecie, z proper edukacją, albo małą dziewczynką, która robi cuda. I to też jest jakiś rodzaj lekarza. Więc bardzo polecam tę grę, jeśli szczególnie lubicie metaforę teatru. Jest to absolutnie cudowne.
Ale jeszcze zanim przejdziemy do Rosaline, bo Kamil tak cudownie nam podsumowując fabułę filmu wspomniał o grze w pytania. I wydaje mi się, że warto by było o tym wspomnieć, bo to jest najlepszy fragment filmu i mam wrażenie taki najbardziej pamiętny. Nie jest on subtelny w swoim, w tym jak został nakręcony, ponieważ nasi bohaterowie grają w pytania. Gra w pytania, jeżeli nasi słuchacze nie wiedzą, polega na tym, że jedna osoba zadaje pytanie i druga może odpowiedzieć tylko pytaniem. I jakby można odpowiadać tylko pytaniem, nie można powtarzać pytań, nie można, coś tam jeszcze było, nie można, nie może być statement, czyli jakby stwierdzenia faktu, wszystko musi być ujęte jako pytanie.
Nie może być pytań retorycznych i synonimów. Znaczy tak. To wszystko wychodzi jakby w trakcie, bo oni po prostu zaczynają w to grać. Jakby nawet jeszcze Rosencrantz to proponuje, Guildenstern technicznie rzecz biorąc się nie godzi, ale właśnie zadaje pytanie, na co jakby Rosencrantz odpowiada stwierdzeniem, a Guildenstern mówi, no stwierdzenie, sorry, przegrałeś pierwszą rundę i po prostu zaczynają potem kolejne, wiesz, okej, dobra, no to teraz jeszcze raz i potem właśnie każde kolejne pytanie kończy się tym, że któryś z nich na przykład właśnie stwierdza, że nie, pytanie retoryczne, mój punkt. Nie, to było stwierdzenie, mój punkt. Nie, powtórzyłeś się, mój punkt.
Czy graliście w to kiedyś ze znajomymi po tym filmie?
Nie, ale umówmy się, że stwierdzenie. Granie...
1-0.
Thank you. No właśnie. Tylko, że w filmie to jest ujęte jeszcze dodatkowo w warstwę wizualną, ponieważ nasi bohaterowie grają w to na jakby zniszczonym polu do tenisa, czy to właściwie do badmintona bardziej. I zmieniają swoje miejsca na boisku, tak jakby właśnie grali ze sobą, przerzucali ze sobą lotkę. Więc mówię, wizualnie to nie jest bardzo subtelne, że jakby pojedynek na pytania jest rozgrywką przebijania lotki przez siatkę, ale jest to fantastycznie nakręcone i po prostu tempo, z jakim Roth i Oldman walą te teksty i jak to jest rozegrane, to jest tak fenomenalna scena. Nawet jeżeli nie macie ochoty obejrzeć sobie całego filmu, to gra w pytania z Rosencrantz i Guildenstern nie żyją, jest do obejrzenia chyba w całości ten fragment na YouTubie i można go obejrzeć bez szerszego kontekstu samego filmu, czy nawet Hamleta, bo po prostu jest to taki majstersztyk aktorstwa i takiego bycia właśnie na, jak to się mówi, on the ball, czyli właśnie
na piłce.
Na piłce, tak. Tej wyimaginowanej piłce, którą sobie nawzajem odbijają. Jest to naprawdę fenomenalna scena.
Ja pamiętam jeszcze, bo teraz mi się przypomniało, rzeczywiście ja też widziałam Tima Rota jako pierwszego w Lie to Me, a Gary'ego Oldmana kojarzyłam wyłącznie z Harry'ego Pottera. Znaczy, chyba nie wyłącznie, ale głównie, więc jakby on dla mnie był Siriusem Blackiem i był super cool. A w tym filmie grał takiego głupka, ale takiego, jakby on jest bardzo błyskotliwy, jakby on zauważa bardzo dużo rzeczy, tylko nie jest w stanie powiedzieć o nich w taki sposób, żeby inni zrozumieli.
Znaczy, to jest właśnie... jest według tej teorii, że to jest dwie połowy jakby tej samej osoby, że właśnie Rosencrantz jest prawą półkulą, a Guildenstern lewą, że jakby Guildenstern jest trochę bardziej analityczny, Rosencrantz jest bardziej kreatywny, ale właśnie tak...
Ja nie wiem, która półkula
właśnie, bo ja próbuję skojarzyć, która jest która, bo teoretycznie Ja jestem leworęczna, co znaczy, że prawą mam bardziej wykształconą, co znaczy, że kreatywną.
Tak, wydaje mi się, że prawa to jest kreatywna, a lewa jest analityczna. No ale jakby, nieważne, jakby to naprawdę nie ma znaczenia. Bardziej chodzi o to, jakby o te archetypy, jakby właśnie tego, że jakby Guildenstern obserwuje, jakby analizuje i jakby wyciąga pewne wnioski. Te wnioski często są absurdalne albo niewiele wnoszą, ale jednak są, a w Rosencrantz jakby właśnie znaczy też obserwuje, ale właśnie interesują go bardziej, nie wiem, ludzie, czy po prostu nawet właśnie nie wiem, jak to połączyć z tym właśnie, z tym obserwowaniem tych pewnych zjawisk naturalnych, jakby tych eksperymentów fizycznych, bo to Rosencrantz je głównie zauważa.
Też, ale no, nie jest w stanie ich opisać.
Tak. Znaczy, to jest naturalna ciekawość świata, a nie tak, analityczne myślenie. Tak. On obserwuje rzeczy i eksperymentuje i się bawi. Jakby, ja bym to nazwała taka właśnie bardziej dziecięca ciekawość świata, jakaś naiwność, a Guildenstern jest właśnie tym, który patrzy na niego i mówi, stary, babrasz się w brudzie, co ty robisz?
Nie, uspokój się po prostu.
Ja. Tak, uspokój
się, mamy rzeczywistość, stary, no, którą musimy się zająć, nie?
Ale tak, bardzo, bardzo gorąco ten film polecamy. To jest ten rodzaj filmu, który... Łatwo by się było sfrustrować, bo momentami ma człowiek wrażenie, że też nie nadąża za fabułą, nie ogarnia, o czym oni mówią, ale on ma taką piękną, płynną jakby sinusoidę tego, kiedy się zaczyna rozumieć, a kiedy się traci to zrozumienie, a kiedy się odzyskuje i czasami ono się zbiega z bohaterami, czasami jest w kontrze do bohaterów. To jest naprawdę, to jest perełka.
Znaczy tak, jakby jeszcze tylko chciałem wrócić na chwilę, bo to też nie jest wątek, który rozwijałem w streszczeniu, ale ten wątek monety, bo jakby on się zaczyna właśnie, film się zaczyna od tego, że jakby znajdują monetę i zaczynają podrzucać, potem jakby robią to też z innymi monetami, żeby wykluczyć jakby fakt, że to moneta jest jakaś, wiesz, trefna. I jakby za każdym razem chyba tam dochodzą do 170 iluś tam powtórzeń. I właśnie Gildenstern stwierdza, że no trzeba, no trzeba skonstatować, że no znajdujemy się w jakiejś sytuacji sub, para albo nadnaturalnej, coś takiego. Właśnie, bo już od początku po prostu mam wrażenie, że to te monety jakby mają nam zasugerować, że jakby tak, te postaci są w historii. Jakby wszystko, co się w tej historii wydarzy, jest z góry spisane.
Ustalone.
Jakby, tak, ustalone. Jakby to nie jest kwestia prawdopodobieństwa, czy wypadnie reszka, czy wypadnie orzeł. Jakby wypadnie to, co ma wypaść w danym momencie i dopóki fabuła nie stwierdzi, że teraz ma wypaść orzeł, to będzie wypadała reszka, czy tam na odwrót. Tak, odwrotnie. Ale
cudowne to jest.
Tak, ale po prostu jeszcze ten fakt, że właśnie oni w pewnym momencie, już rozmawiając właśnie z szefem tragikomików, oni tam, Gildenstern próbuje go oszukać, bo na zasadzie mówi, chcesz się założyć o ten wynik, na co ten szef od razu odpowiada, okej, orzeł. Co jest tym wynikiem, który zawsze wypadał. Jakby Gildenstern tak patrzy na niego, nie przemyślałem tego. Po czym Rosencrantz próbuje zrobić to samo, bo ta moneta tam upada na ziemię, on ją przydeptuje i mówi, że okej, double or nothing. Tylko że potem do tego zakładu nie dochodzi i to jest właśnie pierwszy raz, kiedy on podnosi nogę i że a może i dobrze, bo właśnie wypadła reszka.
To jest tak cudowne. W tym filmie jest tyle detali, o których po prostu można rozpływać się może nad tym. Bo to są takie, powiedziałbym, że to są wręcz easter eggi, jeśli to ma sens. I przez to z taką ogromną przyjemnością się to ogląda. Przechodząc do Rosalind, powiem wam, że mimo tego, że ten film oceniłabym w oczywisty sposób gorzej niż Rosencrantza i Gildensterna, bawiłam się na nim okej. Okay. Ten film nie był tragiczny, na pewno nie będzie takim comfort movie i nie jest szczególnie stymulujący intelektualnie. Ja też nie jestem żadną szekspirowską purystką. Jakby ja kocham to, że Szekspir istnieje po to, żeby się nim bawić i żeby go przerabiać. Więc jakby spin-off na temat postaci, która pojawia się jako wzmianka w Romeo i Julii, jako były obiekt westchnień samego Romea. Moim zdaniem koncept jest świetny. Wykonanie mam trochę obiekcji, ale może Myszo przybliż nam na początku fabułę.
Fabuła, jak można się domyślić po tytule, dotyczy Rosaline, czyli dziewczyny, w której kochał się Romeo wielką i nieskończoną miłością, zanim poznał Julię, bo jego serce jest bardzo, że tak powiem, młode, płoche, niczym ta rącza łania skacze z kwiatka na kwiatek, metafora mi się rozsypała, nie jestem Szekspirem. W każdym razie w filmie Rosaline nasza tytułowa bohaterka, jak nie przystało na swoje czasy, jest bardzo taką feministycznie myślącą, niezależną dziewczyną, co oczywiście nie pasuje trochę do konwenansów epoki, które z jednej strony są utrzymywane, a z drugiej strony, umówmy się, to nie jest film, który mocno się trzyma tych ram, powiedzmy, czasowych. Jest mimo wszystko raczej takim bardziej luźnym, modernistycznym podejściem do tematu. I tutaj będę streszczała z Wikipedii, bo ja ten film widziałam dawniej niż Ania.
Ja możemy razem dojść do tego.
Dobrze, to będziemy drążyć.
Tak.
Rosaline miała się spotkać na balu z Romeem, tym słynnym balu, gdzie doszło do niechcący wymieszania Montagich i Capuletów. Przepraszam, Montagów i Capuletów, chyba takie są polskie. Montagich? O Jezu. Montagich i Capuletów. Ponieważ została wysłana na randkę z starającym się o jej rękę niejakim Dario i wylądowali nieszczęśliwie na łódce w trakcie sztormu, w związku z czym Rosaline nie dotarła na bal, na którym w efekcie Romeo poznaje Julię i się w niej zakochuje, czyli jakby nieobecność Rosaline na tym balu przez jej, że tak powiem, starającego się o jej rękę Dario skończyła się tym, że mamy fabułę Romeo i Julii. No oczywiście Rosaline jest strasznie, strasznie o to wkurzona, bo teraz Romeo nie chce jej widzieć i wzdycha do jakiejś Julii.
To be fair, ona miała troszeczkę wątpliwości, zanim to się stało, bo oczywiście Romeo przychodził do niej na balkon i ją zasypywał poematami i tym podobne. I było czuć miejscami, że mimo tego, że Rosaline lubi tą adorację, to takie drobne wzmianki od Romeo na temat tego, że będą razem mieszkać i ona będzie siedzieć w domu i wychowywać dzieci, podczas gdy ona jakby zajmuje się kartografią. Przynajmniej to jest jej hobby. Trochę jej to nie leży. Więc były momenty, plus jakby Romeo wyznaje jej miłość i ona nie jest w stanie mu odpowiedzieć w ten sam sposób. Jakby widać jakieś wahanie w niej. No ale tak, rzeczywiście jest zła z tego powodu, że nie dotarła na bal i przez to dzieje się fabuła.
Tak, znaczy jakby jest film... W miarę umiejętnie rozgrywa to takie, powiedzmy, uczucie, które podejrzewam część z nas wychowana jako kobiety przeżywała w trakcie porywów serca, gdzie jeszcze nie doszłyśmy do etapu pod tytułem nie warto z inną kobietą walczyć o względy mężczyzny, zwłaszcza umniejszając drugą kobietę, a Rosaline jeszcze do tego etapu nie dotarła, dopiero dotrze w drodze fabuły filmu, więc kiedy jakby Romeo zaczyna smalić cholewki do jej tam, nie pamiętam, koleżanki czy kuzynki Julii, to ona ma takie, a co ona ma, czego ja nie mam, a dlaczego do niej, a dlaczego nie ja, ja byłam pierwsza, mi się należy. Mhm. Takie no bardzo, bardzo typowe, mam wrażenie, nastoletnie podejście pod tytułem sama nie mogę, ale drugiemu będę żałować, nie? Mm-hmm. Więc oczywiście Rosaline próbuje jakoś stanąć na drodze temu związkowi. Jeśli dobrze kojarzę, próbuje sugerować Julii, że właśnie Romeo jest niestały w uczuciach, albo że tak naprawdę ją oszukuje. Ukrywa chyba listy, które Romeo wysyłał do Julii, w sensie jakby...
Coś tam było, no.
Nie pozwala, żeby one dotarły do Julii, żeby Julia myślała, że Romeo o niej zapomniał. No... Shenanigans ensue, jak to się mówi.
Nastawia go negatywnie i też jakby poprzez swoją, jakby rozwijanie swojej przyjaźni z Julią próbuje jej pokazać, że jest fajniejsze życie poza Romeem. I jakby ma rację, bo Romeo nie jest... I jakby zresztą koniec filmu tego to komentuje, że Romeo, mimo tego, że fajnie mówi miłe słowa i tym podobne, to może to nie jest szczególnie dobry, jakby dobry partner dla ani Rosaline, ani dla Julii, bo widać, że mają też jakby zainteresowania poza tylko za mąż pójściem.
Tak, nie ma on wiele do zaoferowania poza pięknymi słówkami. Co jakby technicznie rzecz biorąc jest zgodne z
historią.
Tak, znaczy w sensie no jakby jak się wczytać w sztukę Romeo i Julia, no oni mają dla siebie wiele pięknych słówek, ale czy oni mają cokolwiek wspólnego? Not really. I film Rosaline do tego wraca w pewnym momencie w bardzo mało subtelny, ale zabawny sposób. Natomiast to też nie jest tak, że... Znaczy, to co mi się podobało w Rosaline filmie jest to, że on się nie boi pokazać Rosaline w trochę takim negatywnym świetle, że jakby to, co ona robi, nie jest fajne, bo ona na przykład namawia swojego przyjaciela hrabiego Parysa, który w tej wersji filmu jest gejem, żeby zaczął się zalecać do Julii, bo w ten sposób będzie mógł ukryć jakby swoją homoseksualność przed rodziną i Julia będzie jego brodą, a Rosaline ma w tym interes taki, że no jeżeli Parys się hajtnie z Julią, no to Romeo będzie wolny. Więc jakby jest w tym taki element trochę właśnie manipulacji podchodów i bycia nieszczerym, ale film jakby... Wiadomo, bohaterka musi mieć okoliczności, w których może jakby dorosnąć i pewne rzeczy zdać sobie sprawę, że popełniła błędy. I wydaje mi się, że to zostało całkiem nieźle pokazane. No oczywiście w międzyczasie osobą, która niejako została wplątana w ten spisek Rosaline jest ten Dario, ten absztyfikant do jej ręki. No bo rodzina Rosaline cały czas ją próbuje wydać za mąż, no bo jakby z jednej strony widać, że jej ojciec szanuje jej niezależność i No, no ale pewne konwenanse chociażby dla pozorów trzeba utrzymywać, więc oni próbują te Rosaline wydać za tego Dario. No i oczywiście nasi bohaterowie, mimo że się czubią, to się zaczynają lubić i moment, w którym Dario stwierdza, że on jednak dołączy z powrotem do marynarki wojennej i wyjeżdża, to jest ten moment, w którym Rosaline stwierdza, zaraz, ja chyba się nie zgadzam, żeby on wyjechał, chyba będzie mi go brakowało. No i oczywiście mamy happy end w pewnym sensie, ale...
Happy end uwikłany w tragedię oryginału.
Tak, to znaczy jakby tak jak Rosencrantz i Guildenstern nie żyją, zawiera w sobie elementy oryginału do tego stopnia, że wręcz widzimy czasami sceny ze sztuki Hamlet, to w Rosaline momentami widzimy wręcz fragmenty ze sztuki Romeo i Julia, na przykład widzimy urywki sceny balkonowej między Romeo i Julią, ale przede wszystkim właśnie w finale widzimy, nazwijmy to konfrontację w grobowcu przy ciele martwej / uśpionej Julii i Romea, który ma właśnie zamiar popełnić samobójstwo. No i jakby spoiler, tutaj Rosaline i Dario wbijają w ostatnim, znaczy nawet nie tyle wbijają w ostatnim momencie, bo film robi fajną rzecz, mianowicie okazuje się, że zanim Romeo zdążył przyjść do grobowca, myśląc, że Julia nie żyje, to Dario zdążył do niego jakby się dostać i mu powiedzieć, ej stary, słuchaj, ja wiem, że ten wysłannik, który miał ci powiedzieć, co się dzieje, nie dotarł, ale ja ci teraz powiem, jaka jest akcja, więc ty nie popełniaj samobójstwa. Mm-hmm. Twoja dziołcha żyje, ona tylko śpi.
Mm-hmm. Jeszcze fajnie, fajne jest to, że jeszcze i Dario, i Rosaline, oni są przy tym, jak Julia mówi, słuchajcie, ja mam genialny plan, ja po prostu wezmę taką jakby truciznę. I jakby Rosaline to krytykuje na wszystkie sposoby, przy czym Julia już wzięła to, więc muszą wtedy wziąć jej półmartwe ciało i zanieść, czy zanieść, no nie udaje im się, bo tam trafiają do więzienia, I suppose. I jakby bardzo fajne komplikacje z tego wychodzą, więc jest to jest komedia, ten film, aczkolwiek. A czekaj, bo nie wiem, czy opisaliśmy zakończenie jeszcze. Ale to w dużym skrócie...
Zależy, które zakończenie masz na myśli.
Znaczy, w dużym skrócie udaje im się to rozwiązać, te problemy.
Udaje się, Rosaline i Dario udaje się w pewnym sensie podtrzymać status quo sztuki Romeo i Julia, bo Monteki i Capuleci myślą, że ich dzieci zmarły i się godzą dokładnie tak jak u Szekspira, ale w świecie filmu Rosaline to był wszystko, że tak powiem, to był trik. Romeo i Julia tak naprawdę żyją i pod koniec filmu uciekają jakby happily ever after.
No,
ślady zostały zatarte, tak, mają teraz nowe new identities, mogą żyć swoim nowym, szczęśliwym, zakochanym życiem. Oczywiście Rosaline i Dario się całują i będą próbowali razem żyć. A potem jakby jest właśnie scena w trakcie napisów końcowych, kiedy Romeo i Julia jakby zaczynają to swoje nowe życie razem, już jakby zostawili stare życie za sobą, mogą żyć bez, że tak powiem, ciężaru waśni swoich rodów, siedzą na tej łódce i zaczynają ze sobą po raz pierwszy rozmawiać jak ludzie, nie słodkimi słówkami, tylko takimi, to czym się interesujesz? O, fajnie. Cisza.
Co lubisz jeść?
Tak, co lubisz jeść? A jaki jest swój ulubiony kolor? I nagle po prostu zaczyna powolutku, w bardzo mało subtelny sposób się okazywać, że oni nie mają nic wspólnego oprócz hormonów.
Właśnie ten mało subtelny sposób, jakby to, co się działo w filmie, mnie generalnie bawiło, nawet jeśli było bardzo on the nose, ale ten ogromny kontrast między początkiem, znaczy między tym, jak oni się bardzo kochają, a między tym, jak dosłownie 5 minut po tym, jak wypłyną na tej łódce, już wiedzą, że do siebie nie pasują. To trochę mnie to tak za grubo posmarowali tym masełkiem.
Z jednej strony tak, a z drugiej strony, jak się nad tym zastanowić, to nie od dzisiaj istnieje pewna taka narracja czy przekonanie wokół historii Romea i Julii, że w nich uderzyły po prostu bardzo mocno hormony i fakt, że to była miłość zakazana, że oni wiedzieli o tej waśni między rodami, dodawało temu dodatkowy, że tak powiem, pieprzyk. Mm-hmm. I jak tylko tego zaczyna brakować, jak tylko ten właśnie the spark dies, bo nagle to nie jest zakazana miłość i to już nie jest pod tytułem o mój Boże, poznaliśmy się wczoraj, musimy wziąć ślub, muszę mieć cię teraz, zaraz. Mhm. I nagle otwiera się przed nimi perspektywa całego razem wspólnego życia, przychodzi to takie opamiętanie. I jasne, w filmie Rosaline ono jest przyte, że tak powiem, bardzo grubymi nićmi i dość tak podkręcone aż do poziomu absurdu. Ale jest w tym trochę prawdy, że jakby młoda, gwałtowna miłość obciążona pewnym, że tak powiem, dreszczykiem niebezpieczeństwa być może nie jest najlepszą podstawą do budowania trwałego związku, zwłaszcza jeżeli się ze sobą nie rozmawia w trakcie, w sensie o życiowych rzeczach, a nie tylko o mój Boże, kocham cię bardziej niż słońce, księżyc i własne życie. Mhm. Ale ważne jest też, wydaje mi się, Aniu, w kontekście Rosaline filmu, że to jest pokazane w kontraście do tego, jak Dario i Rosaline właśnie ze sobą rozmawiają na temat tego, co jest dla nich ważne w życiu. Jakby Dario się dowiaduje, że Rosaline chce być kartografką, że jakby że ciągnie ją właśnie do życia pełnego przygody, że ona nie chce być tą, prawda, kurą domową, która siedzi i tylko się dziećmi zajmuje. Ona się z kolei dowiaduje jakby rzeczy o nim, że on nie jest po prostu właśnie pustym, nie wiem, bawidamkiem, który chce mieć grzeczną żonkę, tylko że też ma pewne cechy, które jakby się okazują, że są dla nich
jest żołnierzem i to jest hot po prostu. No,
no to już jest trochę bardziej questionable.
Znaczy tak, ale okej, okay, jakby powiem tak, ten aktor jest piękny. On wygląda jak po prostu spin-off do Oscara Isaaca, jeśli to ma sens.
Ja przez cały film co chwila miałam takie, co Oscar Isaac robi w tym filmie i dlaczego podrywa ty biedną nastolatkę, jesteś dla niej za stary. A potem się okazywa, znaczy, a potem musiałam aż sprawdzić, że to nie jest Oscar Isaac. Aktor się nazywa Sean Teal. I nie jest natychmiast podobny do Oscara Isaaca, ale jak po prostu granie, które nie wiem, jakoś mimika, manieryzmy, sposób poruszania się, no jak skóra zdjęta, jest to momentami bardzo konfundujące.
Ja przepraszam, ale w kontekście postaci, która jakby jest piękna i trzeba było sprawdzić, kim właściwie jest, w Rosenkrancie i Guildensternie jest jeden z tragików, jest jedyny, którego imię znamy, bo jest Alfred, który gra kobiety w tej trupie głównie. Ja autentycznie musiałem wejść na IMDb i sprawdzić, czy to aby na pewno nie jest Michael Sheen młodziutki.
W sensie ten i to jest
bardzo podobny.
Z Good Omens. Nie jest. To jest po prostu ktoś bardzo podobny, ale po prostu patrzyłem na niego i miałem takie jakby tak, widzę, że tych tam, ile w tym momencie, 30 lat temu, jakby miał właśnie coś koło 20 prawdopodobnie, to mógłby tak wyglądać, ale nie, to jakby wszyscy tragicy to są jacyś serbscy albo, nie wiem, bułgarscy, nie jestem pewien, mają nazwiska.
Chorwaccy albo słoweńscy aktorzy, bo tam był film kręcony.
Tak, takie nazwiska właśnie, jakieś takie...
Ale tak... Dobrze zrobili robotę. Zresztą ten szef tragikomików, świetny. Jakby najlepsza rola.
Bo zapomnieliśmy jeszcze wspomnieć, że szefa tragików gra Richard Dreyfuss, który jest w ogóle fenomenalnym aktorem, a w Rosenkrantz i Guildenstern nie żyją, jest jakby trzecim z tria, bo jakby mamy Tima Rotha i Gary Goldmana i oni są fenomenalni jako duet, ale musi być ten trzeci, który to wszystko właśnie uzupełnia, jest dla nich kontrapunktem. Natomiast wracając jeszcze na moment do Rosaline, jakby ja też byłam zaskoczona tym, jak fajnie mi się ten film oglądało, mimo tego, że no, w pewnym sensie był sztampowy, jakby przyjmuję też w pewnym sensie, że jestem już trochę poza, powiedzmy, kategorią wiekową, dla której być może ten film kręcono, ale też wydaje mi się, bo to nie jest tylko adaptacja jakby Romeo i Julii Szekspira, to jest też w pewnym sensie luźna adaptacja książki When You Were Mine, Rebecca Searle.
Okay,
ja nie czytałam tej książki, ale czytałam jej streszczenie i bardzo mnie ciekawi, jakie zmiany wprowadzono do filmu, bo w filmie Rosaline jest pokazana w pewnym sensie jako momentami ta zła, ta, która manipuluje biedną Julią, która winna jest tylko temu, że Romeo się w niej zakochał z wzajemnością. Julia jakby w filmie nie jest wrednym, złym człowiekiem, który jakby... Trudno jej cokolwiek zarzucić, to raczej Rosaline jako naszej bohaterce takiej manipulatywnej mamy coś do zarzucenia, a w książce When You Were Mine przede wszystkim książka się rozgrywa współcześnie, z współczesnym retellingiem, a nie tak jak Rosaline, który jest mimo wszystko w sztafarzu tamtej epoki, to po pierwsze, a po drugie w książce Julia jest Mean Girl, jest wredną Mean Girl, która jakby jakby wywyższa się tym, że Romeo ją chciał, gnoi swoją odebraną tam kuzynkę czy przyjaciółkę Rosaline.
Był jeden moment taki, że rzeczywiście, tak, ale to było dopiero w momencie konfrontacji, ona była bardzo, bardzo
miłą postacią. No i wiesz, jak w momencie konfrontacji, jak się dowiaduje, że koleżanka cię oszukiwała i kopała pod tobą dołki, to oczywiste jest, że będziesz, wiesz, to, że będziesz trochę prychać. A po prostu wydaje mi się, przynajmniej z opisu streszczenia książki Rebecca Searle, wynika, że jakby Rosaline jest uzasadniona w swoich, że tak powiem, pretensjach od samego początku i w swojej niechęci do Julii nie tylko tym, znaczy nie z jakimś zadufaniem sobie i tym, że o, wybrał ją zamiast mnie, tylko również tym, że Julia jest po prostu fatalną osobą, jest po prostu nieprzyjemna, niemiła, wredna i tak dalej. I wydaje mi się, że film to robi lepiej, dlatego że to jest tak... To jest tak proste i banalne, infantylne na zasadzie właśnie stworzenie jakiejś takiej, powiedzmy, młodzieżowej fabuły, że o, nie lubię tej drugiej dziewczyny, bo ona jest wredna i niemiła, więc ja mam prawo jej nie lubić. To jest głupie, to jest za proste, to jest leniwe. A w filmie, w momencie, kiedy jakby widzimy, że Julia jest po prostu człowiekiem, osobą, która się zakochała i tak naprawdę to Rosaline musi dojść do ładu ze swoimi emocjami i zrozumieć, że jej uczucie do Romea tak naprawdę nie jest prawdziwe, że ona jest zaborcza trochę jakby, bo ma o sobie za wysokie mniemanie, bo była pierwsza i wydaje mi się, że to jest o wiele sensowniejsze jakby taki message, który film ma do przekazania w przeciwieństwie do książki. Więc wydaje mi się, że ta adaptacja jest jakby na korzyść filmu. Zresztą za scenariusz odpowiadają goście, którzy napisali ten film 500 Days of Summer. Nie pamiętam, jaki jest polski tytuł.
Ziom, ja miałam taką fazę na ten film. Po obejrzeniu Incepcji zaczęłam oglądać wszystko z Josephem Gordon-Levittem. I ja miałam mental breakdown, to było w gimnazjum, ja miałam mental breakdown po tym filmie, bo czułam, że tak nie lubię Zooey Deschanel, bo zraniła mojego Josepha Gordon-Levitta.
Ale to znaczy, że film był skuteczny. Tak,
dopiero po latach miałam takie, Jesus, to jakby... On nie miał prawa do jej osoby, jakby she's her own person.
Ale
to nie
pani,
on jest
przeszłaś większą drogę niż bardzo wielu męskich widzów tego filmu, którzy do dzisiaj utrzymują, że Joseph Gordon-Levitt 500 Days of Summer miał rację. Bo he didn't!
Kobiety też przechodziły przez to, tak
myślę. Że 500 Days of Summer to jest taki ten odpowiednik Fight Clubu pod tym względem, że jakby jak oglądasz jako nastolatek, to masz właśnie taki na zasadzie, no tak, Joseph Gordon-Levitt, cool, tak jak ten, no, Brad Pitt. Może zapomniałem.
Tyler Durden.
Tak, że jest taki super i do niej dopiero po latach jakby patrzysz na to z powrotem i masz takie kompletnie się pomyliłem.
Ale chciałam wrócić do tego, wiesz co, bo wydaje mi się, że ten film, to co robi źle ten film, to jest to, że źle. Nie podoba mi się jak, bo Rosaline jest jak najbardziej feministką w tym filmie. I bardzo płytko dotykają tego aspektu. W sensie mówiąc płytko, nie mam na myśli, że rzadko, tylko że robią to w głupi sposób, moim zdaniem. Bo
pytanie, czy to,
często...
jest, czy to jest film rzeczywiście feministyczny, czy to jest film girlbossowy?
Myślę, że to jest girlboss bardziej. Że momenty, w których rzeczywiście ona jest feministyczna, to są momenty, jak dochodzi do wniosku, że jakby... demonizuje drugą kobietę przez to, że mężczyzna wyrządził mi krzywdę, bo mnie po prostu zdradził. I w momencie, w którym ona rzeczywiście dochodzi do jakby do poczucia winy, a także prób zadośćuczynienia tego wszystkiego, to są feministyczne momenty, bo she's bettering herself i to jest fajne, ale momenty, w których ona odrzuca tych wszystkich swoich absztyfikantów, i jakby oczywiście oni nie są bez winy, bo po prostu... Znaczy no, trudno powiedzieć w tym momencie, takie były czasy, więc jakby Rosaline ogarnie się, ale jakby spoko, wtedy ma się takie poczucie, okej, to jest uzasadnione, ale ona bardzo często jest po prostu bezczelna dla wszystkich, jakby wredna, bezczelna dla swojej rodziny, dla osób, których nie zna i tym podobne i ona myśli, że jest lepsza przez to. I to daje takie poczucie takiego fake feminist icon. Takie wiecie, że I'm such a girl, bo jakby nienawidzę mężczyzn i w ogóle. I to jest bardzo głupie. I tak jak myślałam, że w trakcie byli w stanie odejść od tego dzięki temu character development, to ona pod koniec nadal ma takie trochę momenty. W sensie poprawia się na pewno, ale...
Znaczy, Słuchaj, ja się z tym zgadzam, absolutnie. Jest to takie bardzo feminizm 101 po łebkach i bohaterka musi przejść dość długą drogę, żeby wyjść właśnie z tych takich pewnych kolejn, w które mam wrażenie wiele z nas u początków swojej, że tak powiem, swojego...
Kariery feministycznej.
Tak, tak, poznawania feminizmu jako idei wpadało w te kolejny. Ale ja też mam trochę więcej wyrozumiałości dla... Znaczy, jasne, decyzją scenarzystów ona została tak napisana, ale gdyby na moment o tym zapomnieć i potraktować Rosaline jako po prostu rzeczywistą nastolatkę, ja to kupuję. Bo ja pamiętam jeszcze jak przez mgłę siebie z tamtego okresu, pamiętam moje koleżanki z tego okresu i to był ten poziom jakby na zasadzie, no tak, ja jestem feministką kobiety górą, ale tylko te właściwe kobiety.
Które lubię.
Tylko te, które są fajne, tylko te, które nie stają mi na drodze, tylko te, które są takie jak ja. A ja nie jestem taka jak
inne. Te, które się nie kochają w chłopakach, bo to jest głupie.
Tak, no więc po prostu fakt, że dla Rosaline ten feminizm jest taki bardzo po łebkach, albo właśnie taki zero-jedynkowy pod tytułem dobre są tylko dziewczyny takie jak ja, wszystkie inne to są złe, bo są inne, bo są takie, bo są normalne, albo jakieś tam właśnie zakochane w facetach. Nie, że ja jestem zakochana. Skąd? W życiu? Men? Never. Właśnie, ten film by był lepszy, gdyby Rosaline skończyła z Julią. There I said it.
To jest ciekawa reinterpretacja. W sumie nie, jakby I'm buying it. Aczkolwiek Dario jest taki ładny.
Jakby, prawda.
Okej, właśnie, a Romeo w ogóle, on wygląda jak młody Heath Ledger, tylko z mniejszą ilością jakby zmarszczek i mięśni w twarzy. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi.
Wiem,
jego,
o co ci chodzi.
Jego twarz jest bardzo płaska w jakiś sposób. Nie wiem dlaczego. Jakby nie miał po prostu zmarszczek, jakbym ja go wymodelowała w ZBrushu i wygładziła po prostu.
Ale słuchaj, Dario może skończyć z hrabią Parysem. I see it. Czemu by nie?
Okay,
chłopcy by się świetnie razem bawili. Just make everything gay. Jakby Shakespeare też to robił na swój sposób. Wszystko było queerowane. Queerujmy dalej.
Podobała mi się postać Parysa. W sensie ona była bardzo taka... Taki sidekick. Taki, no właśnie, taki czajniczek. Mam nadzieję, że to nie jest stór. Ale nie wiem. I'm sorry, jeśli jest.
W pewien sposób stereotypowy obraz geja najlepszego przyjaciela. No.
Tak, ale było coś w jego postaci. W ogóle też ciekawa rzecz, bo jak wspomniałaś o tym, że Rosaline jakby jego przekonała do tego, żeby się ubiegał o rękę Julii. Moim zdaniem bardzo fajnym zabiegiem było to, że on nie poszedł do Julii, tylko poszedł do jej rodziców, bo wiedział, że tak naprawdę tam się przyklepuje te decyzje, o których jakby dziewczyna nie ma żadnego wpływu na to. I on no, musi stwarzać pozory tego, więc ja myślę, że jego postać tak, mimo tego, że miała mega małą rolę, to i tak fajnie zadziałała. Aczkolwiek byłam bardzo rozczarowana, że Mercutio nie miał żadnego presence in the movie. Pojawił się tylko raz przy Romeo, jak była walka na placu i raz jak był ranny i wyjeżdżał z tego. A Mercutio to jest kurwa najlepsza postać w całym Shakespeare'ze, w Romeo i Julii.
Zgadzam się.
Najlepsze kwestie, najbardziej pomysłowe. Tak, więc jakby to był trochę niewykorzystany potencjał, ale też rozumiem, ponieważ tutaj humorystyczną postacią była Rosaline. Bo ona była... To mi nawet przeszkadzało miejscami.
Niania, jeśli dobrze pamiętam.
Czy wiesz co, Niania miała tak małą rolę, że nie powiedziałabym, że ona jest szczególnie... Znaczy nie, ona miała śmieszne kwestie. Bardzo mnie rozbawiło na koniec, bo jakby ta Niania tłumaczone z nurse, czyli jakby pielęgniarka, let's say. Running joke'iem było to, że ona ma wykształcenie rzeczywiście i tak, że jakby ona jest po studiach medycznych. I na koniec jak w ostatniej scenie, scenie w grobowcu, w sensie w kościele tam było, jak ktoś mówi, że ja po prostu myślałem, że ty się nazywasz pielęgniarka. Ona, nie, ja się nazywam Janet. to było bardzo fajne. Ale i tak myślę, że Rosaline była jakby comic reliefem. To ile razy ona, zresztą widać po samej ekspresji tej aktorki, że po prostu była bardzo animowana i nawet to jak się ruszała i mówiła w taki, wiecie, cały co w sarkastyczny sposób, inny takie. To jakby ona miała być tym głównym źródłem humoru w tym filmie. And it was okay. Jakby bardzo mnie irytowała miejscami, ale też były fajne momenty, w których miałam takie, ona i Dario są tacy fajni, ojej, już shipuję, inne takie. Więc jakby bardzo mi się podoba aspekt tego, że robiła mapy, bo to jest fajne zainteresowanie. Oraz tego, że boi się ryb. To był bardzo losowy fakt w tym filmie, ale wykorzystali go raz i bardzo mnie to bawiło. Więc Nie.
Znaczy, ja mam jeszcze pytanie. No. Mhm. Nie, pytaj, Kamil, pytaj.
Nie, bo takie bardziej do jakby do ogólnej ogólnej konstrukcji filmu czy czegoś takiego. Znaczy, bo mam wrażenie, że spin-offy jakby mam w swojej głowie taki podział na jakby trzy różne możliwe. Jakby większość spin-offów takich popkulturowych to jest będzie po prostu wykorzystuje postaci z jakiegoś tam oryginalnego dzieła po to, żeby po prostu opowiedzieć inną historię bez konieczności jakby przedstawiania nam tych postaci po raz kolejny. Jakby fanfic. Znamy to, tutaj jest kolejna historia. Słucham?
Fanfic.
No tak, ale albo wiesz, albo wszelkie Marvelówki czy tego typu rzeczy na zasadzie, wiesz, znacie tego superbohatera, to jest po prostu inna historia z jego udziałem, ale przynajmniej macie już taką podstawę, kim ta postać jest i nie trzeba jej wprowadzać od nowa i tak dalej. Tak jak powiedzieliśmy w przypadku Rosencrantza i Guildensterna, że on to jest taki drugi rodzaj, że trochę wzmacnia przesłanie tego oryginalnego dzieła, że jakby mówi pewne rzeczy, które już są w Hamlecie na inne sposoby, ale trochę jakby wzmacnia nasze rozumienie tego, co się dzieje w tej oryginalnej historii. Jakby oczywiście każdy spin-off też oprócz tego opowiada własną historię, ma własne przesłanie, bo jest osobną historią, ale też jakby po co wykorzystuje tą oryginalną historię. No a trzecie to jest taki, to jest trochę to, co mówiliście o tej końcówce Rosalind, że po prostu trochę zmienia przesłanie jakby w kontekście tego, że no tak, Romeo i Julia znają się, wiesz, trzy dni, a tak naprawdę nic ich nie łączy, więc to trochę jakby zmienia to, jak patrzymy później na ten ostateczny, znaczy na to oryginalne dzieło. Ale czy właśnie, czy jest jeszcze coś w tej Rosalind, co by właśnie jak wykorzystuje ten oryginał? Czy to jest bardziej tylko to, że znamy te postaci, a to jest taka współcześniona historia o tych postaciach w trochę innej formie, czy też w jakikolwiek sposób jakby sprawia, że jeśli później ktoś usiądzie do Romea i Julii, to będzie rozumiał to jakoś inaczej albo głębiej.
Znaczy, słuchaj...
To łączy chyba wszystkie te rzeczy, o których mówiłeś.
Tak, jakby umówmy się, Rosalind Tomem Stoppardem nie jest, więc to nie jest tak głębokie i złożone i wielowarstwowe i metatekstualne, ale jeżeli ktoś obejrzy Rosalind i potem na przykład po paru latach wróci do przeczytania czy obejrzenia Romea i Julii, to kiedy pada imię Rosalind w oryginalnej sztuce albo w innych adaptacjach, my tak naprawdę Rosalind chyba w żadnej adaptacji nie widzimy. My tylko o niej słyszymy od Romea. Więc w momencie, kiedy wrócisz po obejrzeniu Rosalind do Romea i Julii, będziesz miał takie ha, ciekawe, jakby to jest kobieta, o której tylko słyszymy, z ust mężczyzny, nic o niej nie wiemy, ona właściwie jest odrzucana i potem nigdy więcej nie wspomniana, ma takie bardzo właśnie throwaway character. Mhm. I jednak fakt, że Rosalind, film próbuje jakby powiedzieć, że okej, fajnie, młode nastoletnie uczucie, tak, ale niech w tym będzie coś więcej, niech w tym będzie oprócz hormonów i emocji, niech w tym będzie jakieś porozumienie, jakaś komunikacja, jakiś wspólny temat, to patrzy się tak trochę inaczej na Romeo i Julię pod tytułem fajnie, wielkie, wielkie uczucia, prawda, ta klasyczna tragedia, która nas wszystkich porusza mimo biegu lat, ale to są dzieci i dlatego też to jest tragiczne, że to są dzieci, które jakby pokochały się mocno, ale ich historia jest piękna i smutna dlatego, że się kończy, bo być może gdyby się nie skończyła, to by się skończyła jeszcze smutniej, bo po prostu by się rozstali, bo ten związek nie miał szans. Więc umówmy się, jakby wydaje mi się, że my tutaj wszyscy jak siedzimy, myśmy do tego wniosku doszli już dawno, oglądając przeróżne interpretacje Romeo i Julii sauté, bez Rosalind, bez konieczności skupienia się na Rosalind jako tej postaci, o której nigdy nie widzieliśmy więcej.
To jest żart, który ja słyszę odkąd pamiętam, jakby żart o tym, że no hej, Romeo i Julia znali się trzy dni, a wydaje mi się, że to jest wielka, nieskończona miłość.
Ja.
Dokładnie. Kojarzę od zawsze.
Mhm. Widzę totalnie scenariusz, w którym jakby młodsza osoba, mniej oczytana, mniej obeznana z powiedzmy interpretacjami Szekspira i z całą narracją wokół Romeo i Julii konkretnie, obejrzy Rose Island i będzie miała takie: ha, rzeczywiście, nigdy się nad tym w ten sposób nie zastanawiałam. Totalnie to widzę. Czy ten film jest przez to jakiś super głęboki? Nie, ale to tam jest do znalezienia. Mhm.
Ciekawą rzeczą, którą w trakcie researchowania do tej mojej magisterki zgarnęłam, mimo tego, że ostatecznie nie przydała mi się do niczego, co napisałam, było to, że przez bardzo długi czas, i chyba rozpoczął to David Garrick, czyli ten jeden z największych szekspirowskich aktorów, który dosłownie był nazwany kapłanem Szekspira, bo był tak bardzo, miał tak ogromny wpływ na jego popularyzowanie. On chyba w swojej wersji, mam nadzieję, że dobrze pamiętam, ale on usunął zupełnie wzmianki o Rosalind, ponieważ fakt, że Romeo kochał się na początku, no, przez pierwsze, chyba nie pamiętam, czy pierwszy akt, czy pierwsze ileś tam scen, i cały czas o niej wspominał i wychwalał ją pod niebiosa, i jego znajomi z niego żartowali, że jest po prostu taki napalony na nią, po prostu stary, idź na ten bal, zobaczysz inne dziewczyny, będziesz miał porównanie, że także są piękne. I jakby zupełnie ci odejdzie z głowy. No i odeszło mu, tylko że wyszła tam Julia. No ale Garrick usunął zupełnie wzmianki o Rosalind, ponieważ uwzględnienie jej podkreśla to, że Romeo jest niestały w uczuciach i że nie jest wierny. Więc jakby bardzo ciekawe, ciekawie, że zrobili film stricte o Rosalind, ponieważ samo jej istnienie i sama jej obecność pokazuje wadę Romea. Więc ja myślę, że to ciekawe.
To jest też o tyle ciekawe, że bodajże Laurence Olivier, kręcąc jedną z najsłynniejszych jakby adaptacji Hamleta, z tego co pamiętam, kompletnie usunął Rosenkranza i Guildensterna i wygrał za to Oscara.
Oni są bardzo często pomijani.
Mamy dzisiaj odcinek o postaciach, które można wyciąć z oryginalnej sztuki i kompletnie nic z tym nie stracisz, a jednocześnie widać, że da się na ich podstawie stworzyć jakby dzieła, które w jakiś sposób podkreślają treść oryginału albo ją w jakiś sposób stanowią kontrast czy kontrapunkt. I żeby było śmieszniej, przypomnę wam jeszcze jeden zabawny element wspólny między tymi dwoma filmami, o którym zapomnieliśmy, a który wydaje mi się, że będzie cudownym tytułem dla tego odcinka, dlatego że Rosaline chciała zostać kartografką, jak dorośnie, a z kolei Rosenkranz i Guildenstern w pewnym momencie na statku mają cudowną rozmowę o tym, że żaden z nich nie wierzy w Wielką Brytanię i to jest tylko zmowa kartografów.
To pasuje idealnie.
Tytułem tego odcinka może być zmowa kartografów.
Very fitting.
Tak. Yeah.
Więc Kamil, odpowiadając dodatkowo na twoje pytanie, myślę, że Rosalind robi wszystkie rzeczy, o których wspominasz, czyli jakby wykorzystuje główną historię, żeby powiedzieć własną, stawia ją w innym kontekście i opatruje własnym komentarzem. Myślę, że to generalnie wydaje mi się, że spin-offy powinny robić wszystkie te trzy rzeczy.
Pewnie tak.
Wykonanie bywa różne, ale szczerze mówiąc, mimo wszystkich wad, to ten, jakby dobrze mi się oglądało Rosalind. To był lekki film, możecie go sobie puścić w tle. Miał bardzo, bardzo ładne kostiumy. Nie przyglądałam się super bardzo, czy są akuratne historycznie. Pewnie nie, ale to też nie jest problem. Ładne scenerie, ładne Dario, więc dla niego możecie obejrzeć. Julia też jest piękna. Jakby naprawdę...
Wszyscy są piękni.
Wszyscy są piękni. Nawet ten kurier Steve, który się tam pojawia, jest cały czas jest zjarany. I takie fajne, jakby... Wymyślili coś tutaj nowego. Więc polecam ten film, mimo wszystko.
Jest do obejrzenia na Disney Plusie, z tego co wiem.
O, no i tym lepiej.
Tak jest.
Czyżby to było wszystko, co mamy do powiedzenia w dzisiejszym odcinku?
Chyba tak.
No to wygląda.
Oczywiście to nie jest nasze ostatnie grzebanie w dziełach wujka Szekspira, bo nie tylko... Ania pisała z tego magisterkę, ale ja też jestem ogromną fanką wszelkich reinterpretacji Szekspira. Ja w ogóle... Jest we mnie dużo, że tak powiem, sympatii do Rosaline także z tego względu, że ja dorastałam, że tak powiem, w późnych 90-tych, wczesnych 2000-tych latach na tych właśnie ówczesnych, młodzieżowych adaptacjach dzieł Szekspira, typu ten Zakochana Złośnica, Ojakotello i mnóstwo innych. I do dzisiaj mam dużą sympatię do tych filmów, więc fakt, że obecna młodzież ma właśnie też takie dzieła jak Rosaline, bardzo mnie cieszy. I ja podejrzewam, że jeszcze nieraz będziemy do różnych reinterpretacji mniej lub bardziej udanych Szekspira wracać, bo nie na darmo jest, tak powiem, bardem wszechczasów.
Yeah. Jeszcze taki mały sidetrack, ale jest jeden fanfic z Szekspira, to jest Ship Romeo Mercutio. Jednostronna miłość, absolutnie. Jeden z najlepszych fików, jakie w życiu czytałam i zmienił mi chemię mózgu. Czytałam go chyba w gimnazjum, coś w tym stylu. Tak, podeślę ci. Ale bardzo cieszy mnie to, że Szekspir nadal jest reinterpretowany na milion sposobów, bardziej udanych lub mniej. Ale nie, jeśli wy też lubicie Szekspira, to napiszcie coś. To będzie fajne. A podeślijcie, chcę to przeczytać.
Ja jeszcze mogę polecić, co prawda bardzo trudno może być ten film dostać. Ja go chyba obejrzałam jako VOD w ramach jakiegoś festiwalu filmowego lata temu. Się nazywa Rosencrantz and Guildenstern are Undead. Mm-hmm. I łączy...
Czy są zombie?
Nie, wampiry.
Okej, okay, też dobra.
Jest bardzo eksperymentalny i bardzo dziwny, ale dodaje jeszcze kolejną warstwę narracyjną, gdzie wychodzi na to, że zarówno oryginalny Hamlet Szekspira, jak i poprzednia sztuka Rosencrantz i Guildenstern z bodajże, o Jezu, nie pamiętam którego roku. W każdym razie napisał ją W.S. Gilbert z tego duetu Gilbert and Sullivan od sztuki musicali. I potem właśnie Rosencrantz i Guildenstern nie żyją stoparda i teraz Rosencrantz i Guildenstern są nie martwi, nie wiem jakie było polskie tłumaczenie, ale w tym filmie właśnie tym niezależnym jest taka teoria, że wszystkie te cztery dzieła zostały tak naprawdę napisane być może przez tę samą osobę i są próbą, że tak powiem, sekretnego wypuszczania w świat informacji na temat przedwiecznego konfliktu dwóch nieśmiertelnych wampirów, którzy ze sobą walczą o wpływy i każde to dzieło jest jakby elementem tej układanki. To jest totalnie absurdalne, to nie jest super dobry film, ale pamiętam, że mając ogromną fazę na wszelkiego dzieła z wampirami, niekoniecznie dobrej jakości, to jak zobaczyłam, że jest coś z wampirami i z Szekspirem, konkretnie z Rosencrantzem i Guildensternem, to miałam takie to jest moja bajka, więc jak komuś gdzieś padnie w ręce, to można obejrzeć. No i to chyba tyle od nas. Dziękujemy za waszą uwagę. Możecie komentować ten filmik na YouTubie, możecie pisać do nas na podsłuchane.pl/discord. Tam wszyscy jesteśmy i można z nami gadać o filmach, o serialach, o grach, o RPGach, o wszystkim bardzo gorąco zapraszamy. Możecie też nam wysyłać maile, but nobody does that, bo nie jesteśmy boomerami. I to tyle. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku Myszmasza, kiedykolwiek on nadejdzie.
Mhm.
Bye!
Na razie.